Ograniczenie. Zła sława Nanga Parbat. 1992 rok. Gdy we wrześniu 1991 roku Piotr wraca ze stypendium w USA, czeka na niego i Józia Goździka zaproszenie od Wandy Rutkiewicz na wyprawę na Annapurnę. Musi jednak zrezygnować. Ta decyzja bardzo mnie bolała. Czułem, że to utracona szansa, mówi ze smutkiem. Niestety utracona na dobre. 12 maja 1992 roku, w czasie wyprawy na Kanchenjungę, Wanda zaginie w drodze na szczyt. Okoliczności jej zaginięcia i śmierci nie uda się wyjaśnić. Tymczasem ekipa Akademickiego Klubu Górskiego szykuje się na kolejną wyprawę. Na Nanga Parbat, 8126 metrów nad poziomem morza, w Pakistanie. Piotr dołącza do wyprawy, ale jest pełen obaw, bo góra ma złą sławę. Bałem się Nangi. Była na drugim biegunie trudności w stosunku do Gasherbrumu II, który wydawał się łatwy technicznie i do przełknięcia. A tu baza niziutko. Różnica poziomów między bazą a wierzchołkiem największa w Himalajach, ponad 4000 metrów. Wiedzieliśmy, że na miejscu będą wyprawy koreańska i szwajcarska. A jak są Koreańczycy, to są i Liny. Ta wyprawa nie zaczyna się dobrze. Wprawdzie z pomocą przychodzą Szwajcarzy i Koreańczycy, którzy kładą liny poręczowe i dzięki ich pracy droga jest przygotowana, ale problem, jak zwykle, stanowią ludzie. Ardi jest słaby. Idzie wolno. Na dodatek ma problemy żołądkowe. Marek Grochowski po osiągnięciu obozu drugiego rezygnuje z wyjścia wyżej. Podobnie Leszek Sikora. Pech nie odpuszcza. Na dodatek Piotr traci plecak ze wszystkimi rzeczami osobistymi. Nim założyliśmy obóz trzeci, spędziliśmy noc w namiocie postawionym na dosyć pochyłej platformie. Nie dało się spać na leżąco, bo sturlalibyśmy się w lufę. Trzeba było przez namiot przeciągnąć linę, żeby się do niej przypiąć. Wisieliśmy na tych sznurkach przez całą noc, więc odpoczynek był żaden. Zrobiliśmy dzień przerwy i 11 lipca wyszliśmy w góry. Już się dobrze czułem. Założyliśmy obóz czwarty i tam spotkaliśmy kilku Basków. Był Mari Abrego, Juanito Oyarzabal i jeszcze dwóch kolegów. Dogadaliśmy się, że rano zaatakujemy szczyt razem. O 6 rano stanęliśmy z Józiem przed ich namiotem. Jeszcze się grzebali, więc ruszyliśmy w górę sami. Potem do nas doszlusowali, na czoło wyszedł Juanito i razem uciekliśmy z peletonu. Dobił do nas Józek i mając 100 metrów przewagi nad resztą, we trójkę dotarliśmy do wierzchołka. Był 12 lipca 1992 roku, moje 41 urodziny. Stanąłem na szczycie Nanga Parbat, drugiego swojego ośmiotysięcznika. Józek twierdził uparcie, że specjalnie przeciągnąłem ten jeden dzień, żeby wejść w urodziny. Na szczycie było cudownie. Fantastyczna pogoda. Niemal ciepło, słońce, lekki wiatr. Można było zdjąć rękawiczki. Nie miałem puchowej kurtki, bo została w straconym plecaku. Widzieliśmy morze gór. To była moja druga góra ośmiotysięczna. Ale pierwsza z widokiem na cały masyw Karakorum i Himalaje. Pierwszy krok. Na Cho-Oju. Z Krzysztofem Wielickim. 1993. Szczęście ponownie uśmiecha się do Piotra Pustelnika. Kolejną po Wandzie Rutkiewicz ważną postacią, która staje na jego himalajskiej ścieżce, jest Krzysztof Wielicki. To, że zadzwonił i zaproponował, żebyśmy razem pojechali, sprawiło, że się zdecydowałem. Skoro Wielicki we mnie wierzy, to znaczy, że moje nazwisko gdzieś się pojawia na listach rankingowych. Zaproponował Cho-Oju i Shishapangme. Mieliśmy spróbować wejść na dwie góry. Wyjazd do Tybetu szalenie mnie ekscytował. Byłem w siódmym niebie. Już patrzyłem na mnichów, na świątynię, na tę buddyjską celebrę. Moja wyobraźnia szalała. Dziś sam się z tego śmieję. 42-latek, który jedzie do Tybetu z bagażem marzeń Tomka Wilmowskiego. Rzeczywistość była niczym uderzenie obuchem w głowę. Tybet okazał się obrzydliwy. Pustelnik mówi o nim z niesmakiem, krzywi się. Zastaje tam mieszaninę brzydkiej chińskiej architektury i brudnych ulic, po których snują się bezrobotni Tybetańczycy. Z okien nieraz chlusną pomyje, co przypomni mu obraz średniowiecznych miast. Wróćmy do wyprawy. Zaczęliśmy wspinaczkę. Szliśmy do góry. Trochę poręczowaliśmy, potem poprawialiśmy poręczówki po Krzyśku, który, jak to ma w zwyczaju, zawiesił liny w miejscach, gdzie nie każdemu dane jest przejść. Są po prostu zbyt trudne. W końcu jednak droga do wierzchołka stanęła przed nami otworem. Trzeba było tylko przenieść rzeczy, postawić namiot i spróbować zaatakować szczyt. O 3 w nocy wstaliśmy. Zaczęliśmy się szykować, żeby wyjść na wierzchołek. Szliśmy we mgle, trochę w prawo, trochę w lewo, trochę do góry, trochę w dół. Idziemy godzinę, dwie i w końcu pytam João, gdzie jest ten pieprzony wierzchołek? A on na to, wiesz co, pochodźmy jeszcze z 15 minut, stańmy, zróbmy zdjęcie i wracajmy. W pewnym momencie krzyczy, tu, jesteśmy na wierzchołku, Everest, Everest, widzę Everest. Patrzę, może to i Everest, a może nie. Znowu przyszła mgła. Mówię, no dobra, starczy tego, koniec. Pstryk, wstryk, zdjęcia i w dół, póki widać nasze ślady. Właściwie to nie wiem dokładnie, gdzie byliśmy. Na pewno minęliśmy False Summit, czyli tę lodową turnię, ale potem byłem na wierzchołku jakiejś góry i poza partnerem nie widziałem niczego. Choju jest jak lotnisko sportowe. Gdyby się uprzeć, spokojnie można by tam wylądować samolotem. Miejsca jest dużo. Najbardziej cieszył się João, bo to był jego pierwszy 8-tysięcznik. Koronę Himalajów zdobył w 2010 roku, 10 dni przede mną. Ale w tamtej chwili dla nas to była połowa sukcesu, połowa wyprawy. Czekała jeszcze Shishapangma.